Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, audycja Głos z Krakowa, Kajetan Rajski. Dziś porozmawiamy o tym, co będzie się działo w październiku w obronie życia. 22 października Trybunał Konstytucyjny zajmie się kwestią zgodności tzw. przesłanki eugenicznej z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Warto zaznaczyć na samym początku, że obowiązująca od 1993 roku ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zezwala na dokonanie aborcji m.in. wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. I właśnie o kwestii obrony życia, krucjaty modlitewnej, która wkrótce się rozpocznie, właśnie w intencji tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego 22 października, porozmawiam z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, z prezesem zarządu, panem Wojciechem Ziębą oraz panią Magdaleną Guziak-Nowak, sekretarzem zarządu tegoż stowarzyszenia. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże Państwu.
Szczęść Boże.
Panie prezesie, może na początku zacznijmy właśnie od wytłumaczenia radiosłuchaczom, choć słuchacze Radia Maryja są dość dobrze zorientowani w kwestiach dotyczących obrony życia i warto też podkreślić, że to olbrzymia zasługa świętej pamięci inżyniera Antoniego Zięby, ale przypomnijmy w takim razie, co to jest aborcja eugeniczna, o co w tej przesłance tak naprawdę chodzi?
Aborcja eugeniczna jest to prawo, które ma lekarz i kobieta do zabicia własnego dziecka na podstawie badań prenatalnych, które wykazują ciężkie uszkodzenie dziecka przed narodzeniem. Jeżeli lekarz nabierze podejrzenia na podstawie badań, że dziecko ma nieuleczalną chorobę lub że umrze po porodzie, to może wtedy dokonać aborcji, czyli dokonuje selekcji. Określa, czy dziecko ma prawo do życia, czy też nie. Kobieta oczywiście może się na to zgodzić, czy nie, ale jest silna presja ze strony lekarzy, żeby taką aborcję dokonać i pozbyć się tak zwanego problemu. Warto przypomnieć, że te aborcje eugeniczne, czyli zabijanie dzieci nienarodzonych ze względu na ich wady wrodzone, często są dokonywane w późnej fazie ciąży, często na podstawie indukowanego porodu, kiedy dziecko odczuwa ból. Pierwsze receptory bólowe pojawiają się u dziecka w 7 tygodniu ciąży. Natomiast wszystkie receptory bólowe w całym ciele są już wykształcone w 20 tygodniu. Czyli mamy sytuację, kiedy mamy dziecko, które czuje ból, jest pozbawione środków przeciwbólowych i jest zabijane w sposób okrutny, bez zapewnienia żadnej opieki paliatywnej, bez opieki neonatologicznej. I to jest rzecz, która jest nie do zaakceptowania dla obrońców życia. Warto zaznaczyć, że ta przesłanka eugeniczna została wprowadzona ustawą, o której Pan wspomniał, z 1993 roku. Natomiast polska konstytucja, która obecnie obowiązuje, została przyjęta w 1997 roku, 4 lata później po wprowadzeniu ustawy tak zwanej aborcyjnej. I okazuje się, że od 1997 roku w nowej konstytucji obecnie obowiązującej mamy 3 paragrafy, które stoją w sprzeczności z częścią zapisu ustawy z 1993 roku. Konstytucja jasno mówi w artykule 38, że Rzeczypospolita Polska zapewnia prawo do życia każdemu człowiekowi. Mówi w artykule 32, że go chroni przed dyskryminacją, a w artykule 30 chroni godność osoby ludzkiej. Uważamy, i prawnicy również podzielają to zdanie, że segregacja ludzi ze względu na ich stan zdrowia dokonywana przez lekarza godzi w godność człowieka i jest dyskryminacją bezpośrednią. O początku życia w tej chwili już nikt poważnie nie rozmawia w literaturze. Jest to fakt naukowy, medyczny, niepodważalny. Uczymy się o tym w podręcznikach do biologii w szkole podstawowej. Naukowcy opublikowali tysiące prac, które pokazują, że życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. Zatem tu mamy jasne odniesienie do artykułu 38 konstytucji, który mówi, że Każdy ma człowiek prawo do życia. Skoro życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia, to także nienarodzone dziecko powinno mieć takie prawo.
A zatem możemy bazować w tej dyskusji nie tyle nawet na argumentach, powiedzielibyśmy, teologiczno-religijnych, nie tyle nawet na argumentach filozoficznych, co skupiając się wyłącznie na obowiązującym stanie prawnym, czyli na tym, o czym mówi nam Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Warto podkreślić, że Trybunał Konstytucyjny jeszcze w latach 90. zajmował się już kwestią tej ustawy z 93 roku, ustawy aborcyjnej. Dotyczyło to tak zwanej aborcji z przyczyn społecznych.
Tak, Trybunał Konstytucyjny będzie rozpatrywał te zapisy ustawy wyłącznie pod kątem ustawy zasadniczej, pod kątem konstytucji. Nie interesują go żadne przesłania filozoficzne czy psychologiczne, o których no, wiadomo, że też istnieją, ale one w ogóle nie będą brane pod uwagę. Tu chodzi o stwierdzenie, czy część zapisów ustawy z 93 roku zezwalających na zabijanie nienarodzonych dzieci jest zgodna z konstytucją. My mamy no, jakby jasny pogląd, że nie jest. Ja przytoczyłem te trzy artykuły. Warto też właśnie przypomnieć to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 97 roku. Tam była taka sytuacja, że po wyborach prezydenckich w 1995 roku przegrywa Lech Wałęsa, prezydentem staje się Aleksander Kwaśniewski. Posłowie lewicy, głównie z Unii Pracy, szybko składają nowelizację ustawy chroniącej życie z 93 roku i przywracają legalizację aborcji czy prawo kobiet do aborcji ze względów społecznych. Można praktycznie zabijać każdego człowieka bez żadnych ograniczeń. Wystarczy, że kobieta powiedziała, że jest w trudnej sytuacji materialnej, społecznej, rodzinnej. To są względy właśnie społeczne, więc to wystarczyło do dokonania aborcji. I wtedy Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem profesora Zolla bardzo szybko wydał wyrok na wniosek grupy senatorów z AWS-u, który zanegował tą nowelizację ustawy, czyli jakby powiedział, że życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia i od tego momentu powinno być chronione. Oni tam jasno stwierdzili, że od momentu powstania życia, życie ludzkie staje się wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy prenatalnej. Więc z jednej strony mamy konstytucję, z drugiej strony mamy orzeczenie już Trybunału Konstytucyjnego z 97 roku. To orzeczenie, które będzie podjęte 22 października tego roku, jest niezmiernie ważne dla sprawy obrony życia w Polsce, ponieważ obecny ustrój państwa mówi w ten sposób, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego są niepodważalne. One, jeżeli zostaną przyjęte, muszą zostać wprowadzone, nikt ich nie może podważyć. One stają się prawem. Żeby zmienić wyrok Trybunału Konstytucyjnego, trzeba zmienić konstytucję. Żeby zmienić konstytucję, trzeba mieć 75% głosów w parlamencie, co jest praktycznie niemożliwe przy obecnej scenie politycznej. Zatem ufamy, że jeżeli zostanie wprowadzony czy podjęty ten werdykt Trybunału Konstytucyjnego, on uwzględni argumenty czy zapisy Konstytucji i odniesie się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 97 roku, to będzie to zabezpieczenie ochrony życia na długie lata.
Jednym z najczęściej pojawiających się w mediach kontrargumentów przeciwko usunięciu przesłanki eugenicznej z ustawy jest takie stwierdzenie: nie należy naruszać kompromisu, który istnieje, kompromisu społecznego.
Ja zawsze przytaczam słowa mojego ojca w tym przypadku. Mój ojciec no, uczestniczył w przyjmowaniu tej uchwały, ustawy z 93 roku i on zawsze podkreślał, że to nie jest żaden kompromis, że ustawa z 93 roku była efektem zażartej walki pomiędzy obrońcami życia i zwolennikami zabijania nienarodzonych dzieci. To, co było, to nie było ustalenie, to był po prostu bardzo intensywna walka, która skończyła się ustaleniami takimi, jak są. Ta ustawa z 93 roku, ja ją podkreślam, że ona jest dobra. Ona jest dobra w 99%. ona chroni ludzkie życie od poczęcia, nie zezwala na aborcję z wyjątkiem trzech wyjątków. Najwięcej tych wyjątków to jest właśnie aborcje czy zabójstwo nienarodzonych dzieci ze względów zdrowotnych. Zezwala się na zabijanie nienarodzonych dzieci zamiast je leczyć w imieniu prawa. Ponad 1000 dzieci rocznie jest zabijanych w polskich szpitalach tylko dlatego, że lekarz podejrzewa, ja podkreślam to słowo, podejrzewa wystąpienie u dziecka niepełnosprawności lub wady, która jest letalna, czyli jakby, że dziecko umrze po narodzeniu. Naruszenie kompromisu, ja bym tego nie nazwał. Mieliśmy pewien etap cywilizacyjny, że zakazaliśmy aborcji ze względów społecznych. I chwała Bogu za to, ponieważ statystyki z wcześniejszych lat, lata 60., 70. oficjalne mówiły o około 200 tysiącach aborcji rocznie. W tej chwili mamy tych aborcji około 1000, 1200. Więc skala jest jakby nieporównywalna. Główna jakby przyczyna aborcji, czyli jakby dokonywanie zabójstwa dzieci, ponieważ kobieta dziecka nie chce. Ja tutaj nie zrzucałbym odpowiedzialności tylko na kobietę, bo tak jak dr Pułtaska mówi, że jeżeli byłby przy niej porządny facet i prawdziwy mężczyzna, który by był odpowiedzialnym człowiekiem, to żadna kobieta normalna nie dokonałaby aborcji. Więc, ale praktyka jest taka, że to jest często utożsamiane jakby z decyzją kobiety. Nie, to jest decyzja wielu czynników, ale jakby pozostały trzy wyjątki, z dwoma w ogóle nie dyskutujemy, czyli zagrożenie zdrowia i życia matki. Kwestia gwałtu, jest to bardzo sporadyczne przypadki, bo to jest jeden, dwa przypadki rocznie. To są sprawy często w prokuraturze, to są ciężkie tematy po prostu. No, tu też jakby może kobieta dokonać aborcji, jakby nie mając prawomocnego wyroku na sprawcę tego czynu, prawda? Ale to jest jakby zupełnie osobna sprawa i tym Trybunał się nie będzie zajmował. Tu chodzi o to, żeby dzieci, u których podejrzewa się niepełnosprawność, mogły się urodzić, zostały otoczone opieką, zostały przyjęte do rodzin, część z nich będzie uleczonych, część będzie ciężko chorych, ale będą w rodzinach, a z częścią będą rodzice się mogli pożegnać i godnie pochować.
Często pojawia się też argument, że środowiska pro-life interesują się życiem dziecka nienarodzonego, ale już niekoniecznie interesują się tym, co dzieje się z tym dzieckiem po jego urodzeniu. Jak można na taki argument odpowiedzieć?
Takie twierdzenia są oczywiście bardzo niesprawiedliwe i mają niewiele wspólnego z prawdą. Ja zawsze takim osobom przypominam fakt, że wtedy, kiedy ustawodawstwo już w wolnej Polsce zezwoliło na powstawanie tak zwanych domów samotnej matki, to Kościół katolicki i później powstające organizacje pozarządowe były właściwie pierwszymi instytucjami, w cudzysłowie, które tymi samotnymi mamami zaczęły się zajmować. Na pewno jest tak, że jako społeczeństwo mamy w tym temacie jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Myślę, że szczególnie wtedy, kiedy rozmawiamy o aborcji eugenicznej i myślę, że możemy tutaj doprecyzować na bardzo konkretnych liczbach, bo w 2019 roku według oficjalnych statystyk zostało zamordowanych w polskich szpitalach 1116 dzieci, natomiast tylko z powodu przesłanki eugenicznej 1076, więc mówiąc o aborcji w Polsce, tak naprawdę mówimy jakby zasadniczo o tym zjawisku. To kiedy właśnie mówimy o tej aborcji eugenicznej, bardzo tutaj jakby staje mi przed oczami postać nieżyjącego już doktora Jacka Wilkiego, wielkiego znakomitego obrońcy życia człowieka, uważanego za ojca ruchów pro-life na całym świecie, który sformułował takie postulaty, sformułował strategię obrońców życia. Mówił, że ona powinna składać się z takich czterech punktów. I pierwszym jest jakby modlitwa, najważniejszym, takim bazowym, bez którego nie można pójść dalej. Później jest edukacja siebie, po to, żeby właśnie umieć chociażby na takie argumenty, jak pan tutaj mówi, bardzo konkretnie, merytorycznie, rzetelnie odpowiedzieć. Uczenie siebie jest potrzebne po to, żeby uczyć innych. To jest ten trzeci punkt, a czwartym punktem strategii obrońców życia jest pomoc charytatywna. I myślę, że bez tego czwartego punktu jakby bylibyśmy strasznie niewiarygodni, prawda? To znaczy mamy takie podejście też w naszym stowarzyszeniu, że oferowanie bardzo konkretnego wsparcia materialnego, w tym momencie ze świadczonej przez nas pomocy korzysta ponad 70 rodzin podejmujących trud wychowania niepełnosprawnego dziecka. Brak tego elementu byłby właśnie wielkim brakiem i to, że my tę pomoc podejmujemy, nie jest żadną jakąś łaską z naszej strony. To nie jest jakaś opcja do wyboru, że my możemy to robić, a możemy tego nie robić. Żeby obraz polskiego pro-life'u był takim obrazem wiarygodnym, to w tę pomoc charytatywną na pewno musimy się angażować. Program 500+ z pewnością przyczynił się do tego, że sytuacja wielu polskich rodzin znacząco się polepszyła. Polepszyła się też pewnie sytuacja rodzin wychowujących dzieci z różnego rodzajami niepełnosprawności. Natomiast pamiętać musimy tutaj, że w momencie, kiedy rodzice dowiadują się o tym, że diagnoza prenatalna dla ich dziecka jest niekorzystna, to nawet jeśli jest to rodzina, powiedzmy, z dobrej klasy średniej, czy nawet dobrze sytuowana, to ona bardzo szybko może stać się rodziną, która naprawdę tej pomocy finansowej będzie potrzebować. Nakłady rodzin na rehabilitację, wizyty u specjalistów, suplementy i wiele innych jakby rzeczy, które trzeba temu dziecku zabezpieczyć, są naprawdę często bardzo wysokie. My jeszcze w kwietniu tego roku w liście otwartym do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego apelowaliśmy o przyjęcie takiego pakietu ustaw. Z jednej strony postulowaliśmy o bardzo szybkie procedowanie projektu Zatrzymaj aborcję. Przypomnę krótko, że to był ten projekt, pod którym podpisało się 800 tysięcy Polaków. I jego celem było właśnie wykreślenie tej przesłanki eugenicznej z ustawy z 1993 roku. Ale oprócz tego, że wnosiliśmy o szybkie procedowanie tego projektu, to domagaliśmy się także zwiększenia świadczeń dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci. To musi zawsze pójść w parze.
Ja tutaj chciałbym podkreślić, że no, nie może być sytuacja taka w normalnym kraju, gdzie rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi są zostawiane same sobie i ewentualnie mogą liczyć na pomoc przyjaciół, rodziny, znajomych czy publicznych zbiórek. To obowiązkiem państwa jest zapewnić tym rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi, a potem niepełnosprawnym, godne życie. My jako stowarzyszenie postulujemy najprostszy mechanizm. Ja mam syna z niepełnosprawnością i dokładnie wiem, ile dostajemy pieniędzy ze strony państwa na jego utrzymanie. To jest 215 zł i 84 grosze zasiłek pielęgnacyjny miesięcznie wynosi w tej chwili. To jest kropla w morzu potrzeb. To wystarcza na 2 godziny rehabilitacji. Często tych godzin potrzeba 25. Nie mówimy o żadnym sprzęcie, o lekarstwach, o pobytach w szpitalu, prawda, gdzie jesteś dzieckiem i nie możesz pracować. To są kwoty, które w żaden sposób nie pozwalają na utrzymanie dziecka z niepełnosprawnością. Sprawia to, że rodziny te często muszą po prostu żebrać, bo czymże innym są zbiórki na chore dzieci, które widzimy w mediach, widzimy w mediach społecznościowych. To nie powinno w ten sposób wyglądać. Państwo ma obowiązek zapewnić prawo do życia każdemu człowiekowi, ale jednocześnie ma obowiązek zadbać o rodziny, które zdecydowały się urodzić niepełnosprawne dziecko. Dlatego my od wielu lat postulujemy zwiększenie tego zasiłku pielęgnacyjnego oraz dostępu do edukacji, do rehabilitacji w warunkach domowych, pełnego refundowania sprzętu ortopedycznego i tak dalej. Nasza propozycja, która no jakby wynika z doświadczeń z rodzinami, które mają niepełnosprawne dzieci, które są pod opieką naszego stowarzyszenia, jest taka, że postulujemy do rządzących zwiększenie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego o 2000 zł miesięcznie. To jest kwota, która rodzic miałby do dyspozycji na wydanie na najpilniejsze potrzeby dla chorego dziecka. Jeden zdecyduje się wykupić za te pieniądze rehabilitację, drugi się zdecyduje na zatrudnienie opiekunki, trzeci za specjalistyczną dietę. To już rodzic powinien decydować. Takie obciążenie budżetu państwa, my mamy w tej chwili około 245 tysięcy dzieci, które pobierają zasiłek pielęgnacyjny. Zwiększenie tego zasiłku pielęgnacyjnego o kwotę 2000 zł jest obciążeniem dla budżetu niecałych 6 miliardów złotych. To jest kwota absolutnie, która musi się znaleźć w budżecie, żeby zapewnić godne życie rodzinom z dzieckiem z niepełnosprawnością.
A zatem działania ProLife idą w parze obrony życia nienarodzonych, idą w parze też o ochronę życia tych dzieci, które się narodziły, a są dziećmi z niepełnosprawnościami. Chciałem zapytać o kwestię, wspomniała Pani, że pierwszym zadaniem obrońcy życia to jest modlitwa. Czy przewidywane są jakieś specjalne plany modlitewne przed tym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego 22 października?
Zanim odpowiem, to chciałabym przypomnieć jeszcze taki bardzo, myślę, znamienny fakt, że wspominany już tutaj świętej pamięci inżyniera Antoni Zięba był inicjatorem krucjaty modlitwy w obronie poczętych dzieci. Krucjata ta zrodziła się w 1980 roku. I przez wszystkie lata przewinęło się przez nią 100 tysięcy osób. I my jesteśmy pewni, że ten sukces 93 roku, tak niepełny sukces, tak, ten tak zwany kompromis aborcyjny, był możliwy z jednej strony dzięki szerokiej akcji edukacyjnej, bo pamiętajmy, że to jeszcze nie była era, kiedy na każdej wizycie u lekarza można było zobaczyć poczęte dziecko na USG, ale to były czasy, kiedy naprawdę, myślę, niektórzy mogli jeszcze sądzić, że w łonie matki jest galaretka zamiast dziecka. I ten wielki sukces był możliwy dzięki akcji edukacyjnej, ale przede wszystkim dzięki modlitwie. I bardzo prosimy o to, żeby włączyć właśnie tę modlitwę w intencji o odwagę i mądrość dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego do swoich codziennych modlitw, do swojego codziennego różańca. My organizujemy ogólnopolską nowennę właśnie o mądrość i odwagę dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nowenna ta rozpocznie się 13 października, piękny dzień fatimski, i zakończy się w przeddzień posiedzenia Trybunału. Myślimy, że nie bez znaczenia jest też fakt, że data posiedzenia została wyznaczona na 22 października, kiedy wspominamy świętego Jana Pawła II, wielkiego obrońca życia.
Ja bym chciał dodać, że no, sprawa modlitwy jest sprawą podstawową w tym przypadku. My niewiele możemy zrobić, jeżeli chodzi o naciski na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To jest niezależny organ, który no, jakby podejmie decyzję na podstawie obowiązującej konstytucji. Ale naszym obowiązkiem jako katolików, obrońców życia, jest modlić się za nich właśnie o odwagę i o mądrość, żeby podjęli mądrą decyzję w tym historycznym werdykcie. Bo ja powtarzam, że to jest historyczna szansa dla obrońców życia z jednej strony zapewnić prawo do życia prawie każdemu człowiekowi w Polsce, a z drugiej strony jakby zmienić postępującą mentalność eugeniczną, którą niestety w Polsce obserwujemy. Boimy się, że w przypadku niedobrego dla obrońców życia wyroku Trybunału, jeżeli Trybunał Konstytucyjny uzna, że można mordować nienarodzone dzieci, u których podejrzewa się niepełnosprawność, to następnym krokiem będzie wstęp do eutanazji, rozpoczęcie dyskusji o eutanazji. Czymże się różni w takim razie zabicie nienarodzonego dziecka od człowieka starego czy człowieka narodzonego z niepełnosprawnością. Dlatego zachęcamy do modlitwy. Do tej nowenny można za wstawiennictwem Jana Pawła. Można się do nas dołączyć. Szczegóły tej i rozważania tej tej nowenny będą drukowane w naszym dzienniku codziennie od 13 do 21 października. Są dostępne na naszej stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka prolife.pl oraz można zadzwonić do nas i się zarejestrować. Chcielibyśmy poczuć taką wspólnotę, chcielibyśmy też prosić właśnie o tą rejestrację na stronie, to nie ma nic wspólnego z jakimś zbieraniem datków czy czegoś. Chodzi nam o to, żebyśmy się czuli jednością, żebyśmy wiedzieli, ile osób się modli w tej chwili za sędziów Trybunału.
Wspomniał pan proces o tym, że Trybunał będzie rozpatrywał te kwestie wyłącznie w oparciu o przepisy prawa, ale chciałem też zapytać o to, jakie są argumenty społeczne za zniesieniem eugeniki.
Jest ich wiele. Pierwszy to, że potrzebujemy naprawdę kształtować właściwe podstawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych. Niestety obserwujemy taki trend, że przyzwolenie na zabijanie dzieci w łonach matek no bez wątpienia ma wpływ na stosunek do osób niepełnosprawnych dorosłych. Z drugiej strony na pewno trzeba zatroszczyć się po prostu o te właśnie osoby dorosłe, które żyją z chorobami będącymi przesłanką do aborcji eugenicznej. Proszę sobie wyobrazić, co może czuć dziewczyna czy chłopak z zespołem Downa czy z zespołem Turnera, który co chwilę słyszy na jakichś czarnych protestach, że jego życie jest mniej wartościowe, że właściwie lepiej by było, gdyby się nie narodził. I trzecia sprawa to presja, której poddawani są bardzo często rodzice spodziewający się narodzin niepełnosprawnego dziecka. Tacy rodzice, bywa, że słyszą w szpitalach, musicie się pospieszyć, żeby zdążyć z aborcją, albo a nie martwcie się, za rok przecież tam znowu zajdziecie w ciążę i urodzicie sobie zdrowe dziecko, po co będziecie się męczyć, przecież prawo daje wam taką możliwość. Oprócz tego, że taką presję wywiera personel medyczny, to niestety z rozmów z rodzinami, które przewinęły się przez nasze stowarzyszenie, wiemy, że taka mentalność wdziera się także do naszych rodzin, do naszego środowiska pracy, do naszego sąsiedztwa. No i właśnie tam powinniśmy się zatroszczyć o tą taką naszą codzienną postawę pro-life.
A zatem, drodzy radiosłuchacze, otoczmy modlitwą sędziów Trybunału Konstytucyjnego, pamiętając o słowach świętego Jana Pawła II, który wstawiał się za każdym życiem ludzkim, szczególnie tym bezbronnym, nienarodzonym. 13 października startujemy z nowenną przed 22 października, czyli przed datą, kiedy Trybunał Konstytucyjny, miejmy nadzieję, pod natchnieniem Ducha Świętego wyda wyrok o niezgodności przesłanki eugenicznej z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, o co się gorąco, jeszcze raz podkreślmy, módlmy. Moimi Państwa gośćmi w dzisiejszej audycji Głos z Krakowa byli członkowie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, pan Wojciech Zięba oraz pani Magdalena Guziak-Nowak. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!